Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie powracam do tematu eutanazji z powodu wypowiedzi jednego ze znanych prawicowych polityków. Problem eutanazji, podobnie jak ochrony życia od poczęcia, powraca co pewien czas, zazwyczaj wzniecany przez lewicę, liberałów, jednak po prawej stronie sceny politycznej raczej nikt głośno nie propaguje zabijania ludzi starszych i nieuleczalnie chorych czy chorych dzieci. Na temat eutanazji wielokrotnie mówiłam, przytaczając wypowiedzi zwłaszcza świętego Jana Pawła II, jednak warto przypomnieć, że eutanazja jest po prostu zabójstwem. Eutanazja oraz samobójstwo podejmowane za pomocą lekarzy są jednak usankcjonowane prawnie, niestety w wielu krajach, szczególnie praktykowane w Holandii już od 1973 roku. Wcześniej holenderskie stowarzyszenie lekarzy sprzeciwiało się samobójstwom za pomocą lekarzy i eutanazji. Od 1 kwietnia 2002 roku w Holandii obowiązuje ustawa o zakończeniu życia na żądanie i pomocnictwie w samobójstwie. Podobnie w Luksemburgu. 20 lutego 2008 roku Parlament Luksemburga przyjął większością głosów ustawę legalizującą skracanie życia osobom ciężko chorym na żądanie. W Belgii parlament przyjął ustawę legalizującą eutanazję we wrześniu 2002 roku, opartą na modelu holenderskim, a 13 lutego 2014 roku dodatkowo przyjęto ustawę o eutanazji dla nieletnich bez ograniczeń wiekowych. W 2015 roku w Belgii przyznano prawo do eutanazji 24-letniej dziewczynie cierpiącej z powodu depresji. Podobnie w 2010 roku niemiecki Trybunał Federalny wydał orzeczenie, z którego wynika, że wspomagane samobójstwo jest legalne, jeśli pacjent wyraził życzenie zakończenia życia, chociaż podkreślił parlament, że nadal nielegalna pozostaje aktywna pomoc w samobójstwie. Dobrze, że chociaż w Polsce eutanazja jest zabroniona i traktowana jako rodzaj zabójstwa karanego, co prawda w łagodny sposób. Osoba jej dokonująca jest obecnie zagrożona karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wyjątkowo sąd może zastosować złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. W prasie zagranicznej zwłaszcza mnożą się artykuły, niekiedy także w polskiej. Podobno większość Hiszpanów, Czechów i Szkotów, nawet niektóre środowiska w Polsce popierają eutanazję. Także w coraz większej liczbie czasopism medycznych ukazują się prace popierające eutanazję i ostatnio, jak wspominałam na wstępie, jeden ze znanych i zasłużonych polityków wypowiadał się na temat wolności w przypadku eutanazji. Warto przypomnieć także, że chrześcijaństwo stanowczo odrzuca eutanazję bezpośrednią. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu kresu życiu osób upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona moralnie niedopuszczalna. W 1995 roku papież Jan Paweł II w swojej encyklice Evangelium Vitae ponownie odrzucił eutanazję bezpośrednią, lecz oddzielił od niej decyzję o rezygnacji z uporczywej terapii. Pewne zabiegi medyczne, które przestały być adekwatne do realnej sytuacji chorego, ponieważ nie są już współmierne do rezultatów, jakich można by oczekiwać, lub też są zbyt uciążliwe dla samego chorego i jego rodziny. Taką decyzję o zaprzestaniu terapii papież wyraźnie oddzielił od eutanazji i samobójstwa. Podobne stanowisko wyraża etyka prawosławna, protestancka, muzułmańska. Żydowskie prawo także odrzuca wszelkie środki, które zmierzają do skrócenia życia, chociaż autorytety debatowały nad kwestią, czy dozwolona jest modlitwa o szybką śmierć nieuleczalnie chorego, jaka jest oceniona pozytywnie. Za chwilę przedstawię problem sedacji paliatywnej i związane z nią zagrożenia. Thank you. Temat, jaki poruszam dzisiaj, jest dość trudny z różnych względów, zarówno medycznych, jak i etycznych, jednak warto mieć świadomość pewnych zagrożeń, na co zwracają uwagę także artykuły w prasie medycznej. W medycynie i w środowiskach medycznych, szczególnie niektórzy lekarze, zwracają uwagę, podobnie jak eksperci, na sedację paliatywną w okresie terminalnym, określając ją mianem powolnej eutanazji, w której zniesienie objawów połączone jest z przyspieszoną śmiercią, szczególnie w wyniku zaprzestania podawania płynów i odżywiania. Już kiedyś wspominałam o sedacji, jaka jest jednak różnie rozumiana przez lekarzy specjalistów. Lekarze anestezjolodzy wyróżniają różne formy sedacji paliatywnej, zarówno te łagodne, jak i głębokie, jako część procedur medycznych. Jednak niektórzy określają głęboką sedację bliżej eutanazji i wspomaganego samobójstwa. Istnieje potencjalne ryzyko nieetycznego wykorzystania tej metody do przyspieszenia śmierci i nieformalnego zastosowania eutanazji. Ogólnie sedacja oznacza uspokojenie, zmniejszenie napięcia nerwowego, złagodzeniem stresu. Sedację można osiągnąć nie tylko poprzez farmakoterapię, ale także za pomocą różnych technik relaksacyjnych. Sedacja jest procedurą medyczną wykorzystywaną przed zabiegami leczniczymi czy diagnostycznymi, które zwykle są albo mogą być powodem bólów czy lęku. Do sedacji są wykorzystywane tak zwane leki sedatywne, szczególnie benzodiazepiny, leki przeciwbólowe, niekiedy leki wziewne jak podtlenek azotu. Leki sedatywne, barbiturany czy benzodiazepiny zwykle prowadzą do depresji układu nerwowego z ograniczeniem świadomości, ale mogą prowadzić do utraty świadomości włącznie wraz z osłabieniem fizjologicznych odruchów. W zależności od stopnia zachowanej świadomości wyróżniane są trzy rodzaje sedacji, określane jako płytka, lekka albo łagodna, umiarkowana i głęboka. Sedacja płytka jest wywołana lekami, jakie prowadzą do łagodnej depresji układu nerwowego z ograniczeniem świadomości, kiedy chory jest rozluźniony, jednak ma zachowaną świadomość, jest zdolny do utrzymania kontaktu słownego, po czym jednak dochodzi najczęściej do niepamięci wstecznej. W sedacji umiarkowanej chory czy pacjent śpi, jednak daje się łatwo wybudzić wraz z nawiązaniem logicznego kontaktu słownego. Natomiast podczas głębokiej sedacji chory czy pacjent zasypia i nie reaguje na bodźce otoczenia, chociaż jeszcze ma zachowane fizjologiczne odruchy obronne, takie jak odruch kaszlowy czy połykowy. Dalsze pogłębianie sedacji prowadzi już do śpiączki z zanikiem odruchów, jakie jest określane mianem znieczulenia albo anestezji, którą lekarze stosują także podczas zabiegów operacyjnych. W czasie sedacji głębokiej, jak mówiłam, dochodzi do zaniku odruchów obronnych, z górnych dróg oddechowych, z niewydolnością oddechową, a nawet zatrzymaniem krążenia. Jednak podczas zabiegów operacyjnych lekarze anestezjolodzy kontrolują stan operowanych chorych, odpowiednio dawkując zarówno leki zwiotczające, jak i środki przeciwbólowe czy wziewne analgetyki. Wszystkie rodzaje sedacji wykorzystuje się także u chorych terminalnych. Według Amerykańskiej Akademii Hospicyjnej i Medycyny Paliatywnej sedacja paliatywna polega na stosowaniu środków sedatywnych, które zmniejszają poziom świadomości chorego, przynosząc ulgę w cierpieniu. Warunkiem koniecznym jest prawidłowo przeprowadzonej sedacji paliatywnej jest nieprzyspieszanie śmierci. Tutaj chciałabym jeszcze powiedzieć o innym podziale sedacji dzielonej właśnie na paliatywną lub terminalną i terapeutyczną. Wyróżniana jest też sedacja nocna, czasowa, ciągła oraz sedacja totalna i terminalna, która jest wynikiem połączenia sedacji ciągłej i głębokiej. Wyróżnia się ponadto sedację pierwotną, jak i wtórną, gdzie pierwotna jest zamierzona, natomiast wtórna jest określana jako niezamierzona, występując w wyniku ubocznego następstwa leczenia objawowego, szczególnie preparatami sedatywnymi i silnymi lekami przeciwbólowymi. Lekarze anestezjolodzy celowo wykorzystują preparaty opioidowe nie tylko w celu opanowania bólu, ale zmniejszenia duszności, uspokojenia. Sedacja zwykle, bardzo często jest wykorzystywana także do opanowania lęku, niepokoju, w depresji czy bezsenności. Jednak sedacja paliatywna jest wykorzystywana w leczeniu trudnych objawów, jak wspomniałam, u chorych nowotworowych z silną dusznością, bólami, nudnościami, wymiotami czy w przypadku nagłych krwawień lub innych trudnych do zniesienia objawów. Lekarze zwykle informują chorych, ale także rodziny chorych terminalnie o ubocznych skutkach terapii paliatywnej, co jest zagadnieniem dość trudnym w praktyce paliatywnej. Opowiadając o problemie, nie chciałabym, żeby radiosłuchacze odnieśli wrażenie, że jestem przeciwko sedacji jako takiej, gdy dąży się do uśmierzenia bólu czy zmniejszenia innych trudnych do zniesienia objawów, jednak pojawia się nie tylko w opiniach niektórych lekarzy, ale także w medycznych artykułach wiele problemów etycznych związanych ze stosowaniem terapii paliatywnej. Według zwolenników sedacji głębokiej albo terminalnej, niektórzy lekarze błędnie uważają sedację paliatywną za powolną eutanazję. Jednak chciałabym zwrócić uwagę, że podawanie leków używanych w sedacji bez nawadniania chorego i karmienia ewidentnie przyspiesza zgon, choćby ze względu na kumulację leków, które w części są usuwane przez nerki z moczem. Nie tylko może dochodzić do kumulacji, ale także do zaburzenia czynności organizmu, który jest pozbawiony płynów, co prowadzi ewidentnie do śmierci, szczególnie ze względu na zmniejszenie objętości krwi krążącej. Dobrze, aby rodzina i sami chorzy zdawali sobie sprawę z tak prowadzonej sedacji, jaka określana jest sedacją terminalną albo paliatywną. Według zwolenników sedacji paliatywnej istnieje różnica między sedacją paliatywną a eutanazją, jaka jest prowadzona z zamiarem uśmiercenia chorego jako jedynym sposobem przerwania cierpienia z zażywaniem innych preparatów, jak środki zwiotczające mięśnie czy preparaty zatrzymujące akcję serca. Kolejnym odróżniającym elementem sedacji paliatywnej ma być podawanie leków z ich miareczkowaniem, kiedy w eutanazji od razu podaje się środki śmiertelne. Jak wspominałam poprzednio, lekarze doskonale zdają sobie sprawę, że podawanie zwiększonych dawek leków w sedacji terminalnej bez nawadniania chorego prowadzi do zgonu. I podawanie takich różnic podstawowych, bez różnicujących elementów jest pewnego rodzaju manipulacją. Jak wiadomo, cierpienie jest bardzo subiektywnym i nieprzewidywalnym doświadczeniem, trudnym do opisania i niekiedy nawet chory może nie wiedzieć, czy cierpi z powodu choroby, czy też z przyczyn psychicznych albo duchowych. Od dawna wiadomo, że niepokój i brak wewnętrznej równowagi, nie wspominając o poczuciu winy, mogą znacznie zmniejszać samopoczucie i stan psychiczny, jaki z kolei wpływa na stan somatyczny organizmu. Wiadomo, że w depresji próg bólowy jest znacznie obniżony i nawet niewielkie bodźce odczuwane są jako uporczywe bóle. Dlatego wielu specjalistów przed podjęciem decyzji o tak zwanej sedacji paliatywnej czy terminalnej zleca konsultacje psychiatryczne, zasięga opinii etyków czy, jak piszą, dąży do zwiększenia opieki duchowej kapłanów. Cierpienie fizyczne często jest połączenie z cierpieniem psychicznym związanym z długotrwającą chorobą. Wiadomo, że cierpienie psychiczne i duchowe może być tak samo destrukcyjne jak objawy somatyczne, jednak przynajmniej nie powinny być te cierpienia wskazaniem do sedacji paliatywnej, jak są niektórzy zwolennicy terapii terminalnej, gdy chory jest pobudzony czy niespokojny. Oczywiście można chorego uśpić, gdy ma problemy moralne lub nierozwiązane problemy etyczne, jednak nie jest to rozwiązanie problemów, nie wspominając na może ostatnią możliwość odwołania się do miłosierdzia Bożego. Jest wiele przykładów ogromnego cierpienia jakie znika wraz z pogodzeniem się z rzeczywistością po sakramencie pokuty i zwolennicy leczenia cierpienia psychoduchowego sedacją, wydaje się, że biorą na siebie ogromną odpowiedzialność za wprowadzenie w takich stanach usypiania, co dotyczy także niekiedy rodziny, jaka zmęczona emocjonalnie prosi o leki dla chorego. Jak wspomniałam na wstępie, problem jest bardzo delikatnej natury. Jednak warto, myślę, uświadomić, jakie są konsekwencje unikania wszelkiego cierpienia bez szukania przyczyn, podobnie do przesypiania problemów w mniej dramatycznych okolicznościach. Co prawda czasem po nocy dochodzi do odnalezienia drogi rozwiązania problemu, jednak nie zawsze sen, szczególnie po preparatach nasennych, jest zdrowy i przynosi rozwiązanie. W katechizmie Kościoła katolickiego znajduje się określenie eutanazji, cytuję. Eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu kresu życia osób upośledzonych, chorych lub umierających. W ten sposób działanie lub zaniechanie działania, które samo w sobie lub w zamierzeniu zadaje śmierć, by zlikwidować ból, stanowi zabójstwo głęboko sprzeczne z godnością osoby ludzkiej i poszanowaniem Boga żywego i jej Stwórcy. W encyklopedii PWN eutanazję definiuje się jako zabicie człowieka, na przykład nieuleczalnie chorego, na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego. Mimo odmienności sformułowań, skutek końcowy jest podobny, jest nim pozbawienie życia człowieka. W rzeczywistości eutanazja może mieć charakter zabójstwa albo samobójstwa. Samobójstwo zaś może być samodzielne albo wspomagane przez innych. Mimo identycznej nazwy, samobójstwo o podłożu eutanazyjnym ma specyficzne tło. Stąd też odbiega w swoich rozważaniach i ogólnie przyjętej obiegowej wizji i opinii samobójstw. I nieco dalej jest sformułowanie istotne dla samobójstwa wspomaganego. Dobrowolne współdziałanie w samobójstwie jest sprzeczne z prawem moralnym. Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae stwierdzał, że samobójstwo jest zawsze moralnie niedopuszczalne w takiej samej mierze jak zabójstwo. Zwraca także uwagę, że mimo iż pewne uwarunkowania psychologiczne, kulturowe czy społeczne mogące skłonić do tak radykalnego czynu łagodzą lub eliminują odpowiedzialność subiektywną, to obiektywnie samobójstwo jest zawsze aktem głęboko niemoralnym. Podobnie jak to ocenia katechizm Kościoła, popieranie albo współudział w realizacji samobójstwa czyni wspólnikiem lub czasem wręcz sprawcę czynu, który nigdy nie może być usprawiedliwiony. Eutanazja ma długą historię sięgającą czasów barbarzyńskich. Praktykujący wtedy medycy podawali truciznę matce z dzieckiem poczętym, nie sprzeciwiali się opuszczaniu dziecka kalekiego, zniekształconego czy niemoralnego, a wsparcie chore dzieci porzucano na wzgórzach taigetos, pozostawiając je na pastwę dzikich zwierząt. Tego rodzaju barbarzyństwu sprzeciwiał się już Hipokrates. Eutanazja, a nawet tylko jej myślowa akceptacja przez lekarzy, pisał kardiolog Feniksen, oznacza całkowite odwrócenie celów i wartości zawodu lekarskiego. Z chwilą zaakceptowania eutanazji ulega zmianie nie tylko sposób myślenia lekarza, ale też jego pojęcie o wykonywanym zawodzie, jego działalność i funkcjonowanie. Myśl o eutanazji niweczy umiejętność prawidłowego i prawdziwego postrzegania faktów, szacunek dla faktów i uczciwe posługiwanie się nimi. Lekarz ogarnięty ideą eutanazji pogardza faktami i eutanazja jawi mu się jako łatwe rozwiązanie, uwalnia go od konieczności myślenia, poszukiwania dróg leczenia choroby. Medycyna na skutek eutanazji doznaje uszczerbku, gdyż myśl o eutanazji prowadzi do zaniechania terapii lub jej niesłusznego ograniczenia. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu powiedzieć o eutanazji w związku z wypowiedziami niektórych znanych osób. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.